Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Jako działanie głęboko ludzkie, pełne miłości i altruizmu określił papież Franciszek ofiarowanie organów innej osobie.
Należy wzmocnić zaufanie do demokracji, a ta potrzebuje wartości, uważają katoliccy i ewangeliccy biskupi w Niemczech.
Po prawie 300 latach można bez drewnianej osłony zobaczyć schody, którymi Jezus wchodził do pałacu Piłata przed swoim procesem.
13 kwietnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dla uczniów Chrystusa czymś pięknym jest dawanie swoich organów w granicach wyznaczonych przez prawo i moralność, ponieważ chodzi tutaj o dar ofiarowany cierpiącemu Jezusowi, który utożsamia się z osobami cierpiącymi z powodu choroby, wypadku samochodowego czy wypadku w pracy. Słowa te papież skierował do członków włoskiego Stowarzyszenia Dawców Organów, których przyjął na audiencji.
Franciszek przypomniał, że znaczenie ofiarowania organów nie ogranicza się do samej tylko użyteczności, gdyż chodzi tutaj o działanie głęboko ludzkie, pełne miłości i altruizmu.
Dawstwo narządów to spojrzenie ponad siebie i pójście dalej ponad potrzeby indywidualne oraz hojne otwarcie się na większe dobro. W tej perspektywie jest ono nie tylko aktem odpowiedzialności społecznej, ale wyrazem uniwersalnego braterstwa, które łączy ze sobą wszystkich ludzi.
Papież podkreślił, że oddawanie organów musi być całkowicie darmowe, jakakolwiek bowiem komercjalizacja ludzkiego ciała jest sprzeczna z godnością człowieka. Należy więc w tym względzie przestrzegać norm etycznych i religijnych. Zachęcił także do działań na rzecz promowania kultury, dzielenia się i wspierania.
Ważną rzeczą jest promowanie kultury dawania, która poprzez informowanie, uwrażliwianie oraz wasze nieustanne i cenne zaangażowanie wspiera ofiarowanie elementów własnego ciała bez ryzyka czy nieproporcjonalnych konsekwencji w dawstwie od osoby żywej czy wszystkich organów po śmierci. Z naszej śmierci i naszego daru może rozkwitnąć życie i zdrowie innych, chorych i cierpiących, uczestnicząc w umacnianiu kultury pomocy, daru, nadziei i życia. Wobec działań przeciw życiu, których niestety jesteśmy świadkami każdego dnia, takich jak aborcja czy eutanazja, żeby wymienić tylko początek i koniec życia, społeczeństwo potrzebuje takich konkretnych gestów solidarności i hojnej miłości, aby zrozumieć, że życie jest rzeczą świętą.
Uwolnijcie się od telefonu komórkowego. Zabiegajcie o chwilę ciszy w waszym życiu. Piszcie dzienniki. Zachęcał Franciszek rzymskich licealistów. Za wzór dał im świętego Alojzego Gonzagę, jezuickiego seminarzystę z XVI wieku, który zdobywał wykształcenie w tym samym miejscu, co oni.
W Watykanie gościli uczniowie i nauczyciele Liceum Viscontiego, które mieści się w pojezuickim kolegium rzymskim. Do kapłaństwa przygotowywał się tam święty Alojzy, który zmarł w wieku 23 lat, nie doczekawszy święceń.
Franciszek przypomniał, że jest on patronem młodzieży, a niektóre elementy jego życia są aktualne również dzisiaj. Aby brać przykład ze świętego Alojzego, trzeba nauczyć się słuchać własnego sumienia, a także zabiegać o przestrzenie ciszy we własnym życiu.
Nie bójcie się ciszy, samotności. Nie na zawsze, bo to nie jest dobre, ale wygospodarujcie sobie chwilę samotności, ciszy. Nie bójcie się na przykład pisać dziennik. Ależ to nie dla mnie, powie ktoś, cisza mnie nudzi. Być może, że na początku tak będzie, ale potem stopniowo, jak będziesz wchodził w siebie, w ciszę, nie będziesz już znudzony. Wyzwólcie się z uzależnienia od telefonu komórkowego, proszę was. Słyszeliście na pewno o dramacie uzależnień, uzależnienie od hałasu. Kiedy nie ma zgiełku, nie czuje się dobrze i tyle innych uzależnień. To od telefonu jest bardzo subtelne, bardzo. Bo telefon to wielka pomoc, to postęp. Trzeba go używać i ważne jest, by wszyscy potrafili z niego korzystać. Ale kiedy stajesz się niewolnikiem telefonu, tracisz wolność. Telefon ma służyć komunikacji, bo to jest piękne, ale miejcie się na baczności przed tym narkotykiem, bo telefon to narkotyk. Pamiętajmy o tym, co pisał święty Augustyn. We wnętrzu człowieka mieszka prawda. Tylko w wewnętrznej ciszy można przyjąć głos sumienia i odróżnić go od głosów egoizmu i hedonizmu.
Zdaniem Franciszka od świętego Alojzego młodzi mogą też uczyć się kochania sercem czystym i wolnym. Ważne jest w tym zachowanie poczucia wstydu i wierności. Nie zabrudźcie waszej miłości, apelował papież do młodych.
Amare con pudore, non sfacciatamente.
Kochać, ale z zachowaniem poczucia wstydu, nie wulgarnie, i pozostać wiernym w miłości. Miłość to nie zabawka, to najpiękniejszy z Bożych darów. Umiejętność kochania. Bóg jest miłością i dał nam tę umiejętność kochania. Nie zabrudzajcie miłości wulgarnością, bezwstydności i niewiernością. Kochać w sposób czysty, ale na całość. Kochać sercem wielkim każdego dnia, z wiernością i poczuciem wstydu. Poczucie wstydu związane jest z wrażliwym sumieniem, które chroni godność osoby i autentyczną miłość, aby nie banalizować języka ciała. Wierność natomiast wraz z szacunkiem dla drugiego jest nieodzownym wymiarem każdej prawdziwej miłości, bo uczuciami nie wolno się bawić.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Co najmniej 1000 osób zabitych, 1000 rannych, ponad 1400 przypadków zachorowania na cholerę, 110 tysięcy zniszczonych domów. To bilans strat, jakie spowodował cyklon Idai, który prawie miesiąc temu uderzył w kraje wschodniej Afryki, między innymi w Mozambik.
Z pomocą poszkodowanym pośpieszył także papież Franciszek, wspierany przez dykasterię do spraw integralnego rozwoju. Za pośrednictwem miejscowych biskupów została już przekazana pierwsza pomoc.
Zaangażowała się także Caritas Internationalis, która wysłała tam swego delegata, aby na miejscu monitorował przebieg akcji ratunkowej. Ksiądz Segundo Munoz wskazał także na konkretne potrzeby oraz wsparcie innych instytucji.
Potrzeba dwóch rzeczy. Podstawową sprawą jest brak wody zdatnej do picia. Za tym idzie problem zniszczonych przez cyklon domów. Ludzie potrzebują alternatywnych miejsc, aby się schronić, jak chociażby namioty. Oczywiście potrzeba także żywności. My jako Watykańska Dykasteria wysyłamy pierwszą pomoc, która jest znakiem bliskości papieża z ofiarami cyklonu. Naturalnie za tym idzie praca całego Kościoła, która jest bardziej znacząca, a która dokonuje się przez Caritas obecny na tamtym terenie. Oczywiście angażują się też inne organizacje charytatywne. Dlatego mówię, że nasz wkład jest pierwszym podstawowym, w rzeczywistości niewielkim w stosunku do strat, jakie poniosła tamtejsza ludność. Kościół się angażuje, papież jako pierwszy, a nasza dykasteria razem z papieżem. Ale za nami jest wiele innych programów pomocowych.
Ksiądz Munoz dodał, że dzięki otrzymanemu wsparciu można było zakupić 2,5 tysiąca filtrów do uzdatniania wody, co w obecnej sytuacji jest bardzo potrzebne.
O konkretne wsparcie finansowe do wspólnoty międzynarodowej zaapelował także dyrektor Światowego Programu Żywnościowego. Podkreślił on, że tysiące osób zostało bez jakichkolwiek środków do życia i bez dachu nad głową. Potrzebujemy pomocy co najmniej na okres od 6 do 12 miesięcy, aby ci ludzie mogli stanąć na nogi, dodał David Bisley.
Epidemia eboli coraz bardziej rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga. Nigdy wcześniej ta choroba nie zebrała w tym afrykańskim kraju tak wielkiego żniwa. Międzynarodowy Czerwony Krzyż decyduje właśnie, czy epidemia stanowi już zagrożenie międzynarodowe.
Mimo fali szczepień w kraju wciąż odnotowuje się nowe przypadki zachorowań. Epidemia zaczyna wymykać się spod kontroli i rośnie niebezpieczeństwo, że rozprzestrzeni się na sąsiednie kraje, mówi Emmanuel Capobianco, dyrektor Departamentu Zdrowia w Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Kongu.
Epidemia eboli wybuchła w sierpniu ubiegłego roku. Obecnie kraj ten doświadcza największej epidemii, jaka kiedykolwiek została odnotowana na tym terenie. Na 1200 zakażeń aż 800 osób zmarło. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Jednak mimo wszystko, dzięki skutecznej eksperymentalnej szczepionce, udało się uodpornić ponad 100 tysięcy ludzi. Głównym ośrodkiem rozprzestrzeniania wirusa jest region północnego Kiwu, w którym trwają wewnętrzne konflikty, towarzyszy temu fala migracji. Dotarcie na ten teren pracowników medycznych jest mocno utrudnione. Nasza praca potrwa jeszcze długie miesiące.
Emanuele Capobianco wskazuje, że jednym z ważnych wyzwań w walce z epidemią jest wprowadzenie zmian w tradycyjnych rytach pogrzebowych, tak by były bezpieczne z sanitarnego punktu widzenia.
Zwiększyć zaufanie do demokracji, tak nazywa się wspólny dokument niemieckiego episkopatu i Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Tekst opisuje niebezpieczeństwa wynikające z kryzysu demokracji w Niemczech i Europie oraz apeluje o większe zaangażowanie na rzecz demokracji jako wspólnego dobra.
30 lat od zakończenia zimnej wojny na nowo z niepokojem patrzymy na porządek polityczny. Czytamy w tekście: powrót myśli autorytarnej i pozbawionej skrupułów polityki władzy pokazują, że pokój, demokracja i rządy prawa nie są niczym oczywistym. Dokument wymienia też 4 powody dla narastającego populizmu. Są nimi globalizacja, gospodarcza nierówność, migracja i cyfryzacja. Współprzewodniczący Ekumenicznej Komisji, która opracowała dokument, biskup Franz Józef Owebek, stwierdził, że demokracja obejmuje poszanowanie innego, uznanie demokratycznych reguł, gotowość do kompromisu oraz akceptację wyborów większości, nawet jeśli te nie odpowiadają mojemu stanowisku. We wspólnym dokumencie zarówno niemiecki episkopat, jak i Rada Kościoła Ewangelickiego w Niemczech wyrażają gotowość i chęć współpracy przy poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań w utrwalaniu demokracji. Ewangelicki współprzewodniczący profesor Reine Anselm jako jedno z najważniejszych zadań Kościołów wymienił zabieganie o pełną życia kulturę chrześcijańską i żywą wiarę jako filary demokracji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Po prawie 300 latach jedną z największych relikwii Rzymu można zobaczyć bez osłaniającej ją drewnianej obudowy. Mowa o Scala Santa, czyli świętych schodach, po których według tradycji Jezus wchodził do pretorium Poncjusza Piłata.
Kto stąpał na kolanach po tych stopniach, nie tylko odczuwał bóle cierpienia jednoczącego go z Chrystusem, ale podnosząc wzrok otrzymywał katechezę szczególnej skuteczności. Tak o odrestaurowanym zabytku, a przede wszystkim relikwii, mówi wysłannik naukowy Muzeów Watykańskich Guido Cornini. Od 2012 roku wraz z zespołem innych ekspertów brał on udział w odnowieniu fresków i samych schodów.
Z kolei rektor Sanktuarium Świętych Schodów zwraca uwagę, że odrestaurowanie XVI-wiecznych fresków pozwala nie tylko na kontemplowanie sztuki, ale zwłaszcza na wejście w kontakt ze świętą historią. Podobnie rzecz ma się z odkrytymi stopniami, mówi ojciec Francesco Guerra.
Kiedy pojawiła się możliwość zobaczenia odkrytych stopni, tego jak są zużyte i w jaki sposób są zużyte, było to dla nas ostateczne potwierdzenie wielkiej pobożności, ale także faktu, że święte schody były zawsze zdobywane na kolanach. Są to bowiem ubytki z powodu wytarcia przez chodzenie po nich. Podczas usunięcia stopni drewnianych w miejscu, gdzie było małe okienko, znaleźliśmy także to, o czym mówiły opisy, a czego nie można było zobaczyć, czyli 3 krzyże i kreskę w miejscu, gdzie według tradycji wierni znaleźli ślady krwi Jezusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.